prawdziwą przyjemnością chciałbym przedstawić Państwu autora książki pod tytułem Tomek Beksiński, portret prawdziwy, pana Wiesława Weissa. Pozwolą Państwo, że z racji tego, iż znam Wiesława od już iluś tam lat, będę zwracał się do niego po imieniu, bo byłoby mi niezręcznie mu mówić na pan. Myślę, że to tylko formalność. Przypomnę raz jeszcze, że Wiesław Weiss jest wieloletnim redaktorem naczelnym pisma, które w tej chwili nazywa się Teraz Rok. Poprzednio nazywało się Tylko Rok i pewnie nie tylko ja, ale część z Państwa tutaj obecnych jesteście takimi, którzy czerpią wiele wiedzy z tego periodyku. W dużej części to zasługa właśnie Wiesława. Poza tym jest autorem wielu publikacji, wielu książek. Niedawno popełnił po raz pierwszy chyba zupełnie inną książkę, bo napisał kryminał. Ale głównie dzisiaj skupimy się na książce poświęconej Tomkowi Beksińskiemu. Raz jeszcze, Wiesiu, witam cię. I jeśli Państwo pozwolą, to może usiądziemy.
Może też się przywitam. Dzień dobry.
Jest moc pytań, które chciałbym zadać naszemu dzisiejszemu gościowi. I tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Najlepiej pewnie zacząć od początku. Kiedy narodził się w twojej głowie pomysł, ażeby tę książkę napisać?
Pomysł... Słychać mnie, tak? Pomysł narodził się nie w mojej głowie, tylko w głowie Włodka Wieczorka, wydawcy z Poznania, właściciela, twórcy wydawnictwa In Rock i też Vesper. To są dwie oficyny, którymi on kieruje. I ponieważ Włodek w latach 90. Słuchał audycji Tomka, był wielbicielem tych audycji, uważał, że po jego śmierci uznał, że na pewno ci, którzy byli wielbicielami tego, co robił Tomek, chętnie by o nim poczytali, dowiedzieliby się czegoś więcej. I wtedy, ponieważ wiedział, że ja znałem Tomka dobrze i znałem go długo, przez całe jego dorosłe życie właściwie. Poznaliśmy się w 79 roku. Zwrócił się do mnie z pomysłem takiej książki, ale ja odmówiłem mu wtedy, bo no nie czułem się na siłach, żeby napisać książkę o Tomku. Wiedziałem, że Tomek był złożoną osobowością, czyli że temat bardzo trudny, poza tym rana po jego śmierci była zbyt świeża, żeby się tym tematem zajmować. Nie miałem też pojęcia, jakie materiały się zachowały, czy na przykład jest jakaś korespondencja. Nie wiedziałem tego i po prostu no, nie podjąłem się pisania tej książki. Włodek wielokrotnie powracał do tego pomysłu i proponował mi, żebym jednak taką książkę napisał. I w końcu przekonał mnie, to już mówimy o momencie kilkanaście lat później, przekonał mnie, ja zacząłem zbierać materiały, okazało się, zacząłem docierać do różnych osób, nawet już byłem umówiony w Sanoku, ponieważ nigdy wcześniej nie byłem w rodzinnym mieście Tomka w Sanoku. Byłem tam umówiony z różnymi osobami, że przyjadę, spotkam się z nimi. Ale wtedy nadeszła taka wiadomość, że pani Magdalena Grzebałkowska pisze książkę o Beksińskich, czyli także o Tomku. I z Włodkiem uznaliśmy, że w tej sytuacji nie ma sensu, żebym pisał książki o Tomku, bo ona, wiadomo, ceniona dziennikarka, na pewno z tym tematem zmierzy się tak, że właściwie nie warto z nią konkurować i prawdopodobnie tak uważałem wtedy, że ona napisze na ten temat na tyle wyczerpująco, że nie będę miał już o czym pisać. Natomiast książka pani Grzebałkowskiej się ukazała. Odniosła duży sukces, jest świetnie napisana, ma wiele zalet. ale ja po przeczytaniu tej książki nie znalazłem w niej Tomka. Miałem wrażenie, że pani Magdalena skupiła się jednak na postaci Zdzisława Beksińskiego, co rozumiem. Wiadomo, wielki artysta, wielki malarz światowej sławy. Natomiast ten Tomek jakoś jej się tam wymknął. Wydaje mi się, że nie oddała mu sprawiedliwości. Nie dotarła na przykład do bardzo wielu jego przyjaciół. Dosyć rzetelnie opisała okres ten Sanocki. Natomiast od momentu, kiedy Tomek przenosi się do Warszawy, to właściwie tak jak mówię, no, nie spotkała się z wieloma osobami, które miałyby tu wiele do powiedzenia. No i w tej sytuacji uznałem, że jednak nadal warto się tym tematem zająć i nadal warto taką książkę napisać, bo jeżeli ktoś, kogoś interesuje postać Tomka, jeśli ktoś na przykład słuchał jego audycji przed laty albo znalazł tę audycję po latach gdzieś w internecie i go zaintrygowały, zafascynowały może nawet, to tamta książka nie wystarcza, tak mi się wydaje. I że warto napisać coś więcej. No i stąd taka gruba księga 700-stronicowa. No właśnie dla osób, które interesuje Tomek, a nie Zdzisław Beksiński.
Teraz chciałem ciebie zapytać o tytuł książki, ponieważ spotkałem się kilkakrotnie z takimi, nawet można by powiedzieć, zarzutami, a jeśli nie zarzutami, to stawiającymi wątpliwość właśnie tytuł. Bo usłyszałem kiedyś od człowieka, który książkę przeczytał, takie oto pytanie skierowane do mnie. I zapamiętałem to i postanowiłem wykorzystać sytuację, że się spotkamy i zadać ci. Dlaczego taki właśnie tytuł? Ten człowiek, który mi to mówił, powiedział w ten sposób. Dlaczego autor uzurpuje sobie prawo, że to jest portret prawdziwy? Dlaczego ja mam mu wierzyć, że to jest portret prawdziwy?
No ten tytuł mam świadomość jest pewną prowokacją. Z jednej strony, a z drugiej strony ma pokazywać moje intencje. To znaczy, chciałem, żeby ten tytuł mówił komuś, kto po tę książkę sięgnie, że autor, czyli ja, zrobił wszystko, żeby dotrzeć do jak największej ilości właśnie świadków życia Tomka, wydobyć z nich jak najwięcej informacji, żeby dotrzeć do jak największej liczby materiałów, które się zachowały, tekstów audycji, artykułów, które Tomek pisał, listów, które Tomek pisał, a uwielbiał pisać listy i zachowały się naprawdę setki tych listów. To jest tylko jakaś cząstka gdzieś tam cytowana w tej książce. Więc tak jak mówię, ten tytuł miał pokazywać moje intencje, a nie miał mówić, proszę Państwa, oto jest cała prawda o Tomku. Więc jeśli ktoś tak to rozumie, to nie o to chodziło i być może rzeczywiście błędem było, że dałem taki tytuł, skoro wiele osób tak to odczytuje, prawda? Natomiast z drugiej strony powiem, że, no bezczelnie może, że jednak w moim odczuciu ten tytuł jest uzasadniony, ponieważ wydaje mi się, że ja jestem pierwszą osobą, która właśnie spróbowała pokazać prawdziwego Tomka. Na ile mi się to udało, to nie mnie oceniać, ale takie mam odczucie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w książce pani Grzebałkowskiej, a po lekturze tej książki pani Grzebałkowskiej, ja nie mam wrażenia, że ona zrobiła wszystko, żeby tę prawdę o Tomku pokazać. I tak samo te różne artykuły, które się pojawiały gdzieś tam w internecie. Raczej miałem wrażenie, że wiele artykułów takich czy prasowych, czy internetowych raczej buduje pewien mit Tomka, czy to jako wampira, czy to jako chronicznego samobójcy, czy to jako takiej mrocznej postaci, która gdzieś wyczytałem nawet, że Tomek miał w domu ściany pomalowane na czarno i że to rzeczywiście była taka krypta, w której on siedział. Nie wiem, co robił, medytował. Mogę Państwa zapewnić, że Tomek nie miał ścian pomalowanych na czarno. No więc tak jak mówię, no, mam wrażenie, że jestem pierwszą osobą, która naprawdę chciała tego Tomka odczarować, odrzeć go z tego mitu, z tych wszystkich mitów, które narosły od chwili jego śmierci, no i pokazać go jak najprawdziwiej.
Wspomniałeś o listach. Pozwolisz, że ja taką osobistą dygresję w tym momencie, taką osobistą dygresję podzielę się z Państwem, bo ja to Wiesławowi już mówiłem, ja jako nastoletni słuchacz audycji Tomka, na których też w dużej części się wychowywałem. Kiedyś napisałem do niego list, w którym poruszyłem sprawę pewnej płyty, pewnego zespołu. I wtedy, kiedy tak się złożyło w moim życiu, że w jednym budynku gdzieś tam stykaliśmy się, bo pracowaliśmy dla tej samej stacji radiowej, spotkaliśmy się na korytarzu i nie ukrywam, że było to dla mnie po pierwsze wielkie przeżycie, po drugie jakiś taki osobisty, wewnętrzny akt odwagi, że zaczepiłem Tomka i tak od czego by tu zacząć? Zacząłem od tego listu. I on wtedy powiedział, a to ty. I chciałem ciebie spytać, ponieważ znałeś go wiele lat. Odniosłem wrażenie, bo ja w swoim życiu z Tomkiem rozmawiałem może w sumie z kwadrans, ale odniosłem wrażenie wtedy i słuchając jego audycji, że on tak naprawdę to te wszystkie listy, które kierowali do niego słuchacze, słuchaczki, on je wręcz znał na pamięć. Więc być może to, ale wydawało mi się, że on rzeczywiście nie kłamie, że tak mi się wydało, że rzeczywiście ten list miał w głowie.
No jest to bardzo prawdopodobne, bo Tomek po pierwsze miał doskonałą pamięć i potrafił na przykład powiedzieć, pamiętam, że tam 13 maja 76 roku była to sobota i coś tam robiłem, prawda? To po pierwsze. Po drugie, dla Tomka rzeczywiście ogromne znaczenie miał kontakt ze słuchaczami. Między innymi w książce właśnie pani Magdaleny Grzebałkowskiej jest napisane, że znaczy to jest czyjaś opinia, ona ją cytuje. Ktoś tam powiedział, że Tomek te swoje audycje robił właściwie dla siebie, że jemu słuchacze nie byli potrzebni, że był to taki teatr jednego aktora i właściwie siedział w tym studiu i przeżywał to, że opowiada o sobie dla siebie. No jest to oczywiście bzdura, bo Tomek nie istniał bez słuchaczy, jako radiowiec. I to było dla niego, ja mogę to z całą pewnością powiedzieć, bo wiele razy z nim o tym rozmawiałem. Ja też w radiu, współpracowałem z radiem w latach 80., czyli dzieliliśmy się takimi naszymi doświadczeniami. A później zrezygnowałem, bo kiedy zakładałem pismo tylko rok, nie miałem już na radio czasu, ale nadal był to temat dla mnie, temat mi bliski. I często o tym rozmawialiśmy i to, dla Tomka było to niesłychanie ważne, ten odzew ze strony słuchaczy. Dziś to wszystko wygląda inaczej, bo jest internet. I ktoś, kto prowadzi audycję w radiu na żywo na przykład, natychmiast ma podgląd, widzi, że ktoś go słucha, że coś komentuje, że mówi, nie, no co to za okropny utwór, albo o, piękna muzyka, prawda? Natomiast wtedy tego nie było, nie było takiej możliwości i kontakt był tylko możliwy korespondencyjny. I Tomek przywiązywał ogromną wagę do listów. Dostawał ich w pewnym okresie mnóstwo. Czytał wszystkie, na wiele odpowiadał. W pewnym momencie już z tych listów zaczęło przychodzić tyle, że już nie był w stanie. Ale jest bardzo prawdopodobne, że twój list miał w głowie i pamiętał i imię, i nazwisko autora. Także wierzę, że tak było.
Dla mnie to było wtedy niesamowite przeżycie, ale jakim przeżyciem musiały być listy, które otrzymywali słuchacze, otrzymywały słuchaczki w odpowiedzi od niego. To spora część informacji na ten temat w tej książce jest zawartych i myślę, że to jest jeden z fenomenów tego człowieka. pięknie się składa, że akurat rozmawiamy o nim jednocześnie w bibliotece i na falach eteru, bo uważam, że po pierwsze Tomek pozostawił po sobie olbrzymi ślad, jeśli chodzi o to, co zrobił w radiu. Po drugie, takich ludzi, którzy w ten sposób podchodzą do prezentacji muzycznych, do opracowań audycji, no ośmielę się stwierdzić, prawie nie ma albo chyba nie ma. A jakbym ciebie miał spytać, na czym uważasz polegał fenomen Tomka Beksińskiego jako... Ja nie lubię tego sformułowania, tego dziennikarz muzyczny, bo to jest, to tak byśmy powiedzieli, czy istnieje dziennikarz polityczny, ale jako, pozostańmy przy tym, jako dziennikarza, który dzieli się swoją pasją, stara się zachęcić, stara się zarazić muzyką tych, którzy oczekują na jego audycję, czy też oczekiwali z drugiej strony odbiornika.
No Tomek, myślę, że nie zgodziłby się z określeniem dziennikarz muzyczny, ani w ogóle nie zgodziłby się z określeniem dziennikarz. On starał się unikać takiego nazywania tego, co robił. On był raczej, to też jest nieładne może słowo, ale raczej był, tak o sobie mówił, popularyzatorem muzyki. Po prostu muzyka była jego wielką pasją, tak jak powiedziałeś, i tą pasją chciał się dzielić z innymi. Traktował to bardzo osobiście. Jeżeli jakiś utwór przeżył głęboko, to miał taką wiarę, że potrafi podzielić się tym swoim, nie tylko tą muzyką, ale też tym swoim przeżyciem z innymi i rzeczywiście potrafił to robić. Ja na przykład, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, współpracowałem z radiem, nigdy takiej umiejętności nie miałem, ani nawet chyba nie miałem takiej wiary. Prezentowałem jakieś starannie wybrane kompozycje, które mi się podobały, ale miałem w sobie takie przekonanie, że słuchacze mają prawo sami zdecydować. Prawda? Jednemu się spodoba, drugiemu nie. To jest muzyka dla takiej osoby, a niekoniecznie dla takiej. A Tomek wierzył, że to, co prezentuje, jest tak piękne, tak niepowtarzalne, że jest to coś, co tak głęboko jego samego poruszyło, że absolutnie musi zrobić wszystko, żeby ci, którzy przy tych odbiornikach radiowych siedzą, żeby też dostrzegli w tej muzyce to, co on w niej dostrzegł. No i myślę, że mu się to w dużej mierze udawało. Oczywiście na pewno byli tacy, którzy wyłączali radio, mówili, nie, ten facet, to, co on tam opowiada, to nie dla mnie. Ale jednak mnóstwo osób pokochało te jego audycje i czekało na nie i kupowało każdą jego propozycję. Ale to jest jedna strona medalu, bo jest jeszcze druga strona medalu. Audycje Tomka, zwłaszcza niektóre audycje, na przykład w latach 80. była taka audycja Nie tylko ballada w programie czwartym, później w latach 90. Trójka pod księżycem w programie trzecim. I te audycje, też nie każda, ale często stawały się czymś więcej niż tylko prezentacją muzyki, chociaż ta muzyka oczywiście była w nich niezwykle ważna. Tomek tworzył taki spektakl, rodzaj radiowego spektaklu, teatr wręcz. I wykorzystując fragmenty tekstów piosenek, które sam tłumaczył, fragmenty wierszy, które mu jakoś tam do obrazu całości pasowały, czy sceny jakieś z filmów, o których on opowiadał. No właśnie budował historie różne i w te historie wplatał swoje przeżycia, swoje przemyślenia o świecie, o życiu, o sensie istnienia, o miłości. To był dla niego ważny temat. Także o śmierci. I robił to tak przekonująco i był zawsze w tym wszystkim tak osobiste to było, że słuchacz łatwo się z tym identyfikował. odbierał to jako taki teatr skierowany właśnie do niego, że każdy, kto siedział przed tym odbiornikiem, mógł się poczuć, że ten Tomek wręcz rozmawia z nim o sprawach, które są dla niego niezwykle istotne. I myślę, że to sprawiło, że te jego audycje tak mocno działały na wyobraźnię i trafiały głęboko do serc słuchaczy, do duszy słuchaczy. I to sprawiało, że wiele z tych jego audycji no do dziś istnieje w przestrzeni, że te audycje, ludzie szukają tych audycji, wymieniają się nimi, dzielą się nimi, że te audycje pojawiają się czy na YouTubie, czy gdzieś tam na innych stronach internetowych. To jest właściwie zjawisko bez precedensu, bo nawet audycje wielu bardzo popularnych prezenterów radiowych przepadają jednak. Ludzie chętnie ich słuchają, ale to nie znaczy, że po roku czy po dwóch mówią sobie: o, posłuchałbym jeszcze raz tej audycji, którą ktoś tam zrobił rok temu, 8 miesięcy temu. Dlaczego jej sobie nie nagrałem? Myślę, że to się już dziś nie zdarza. Natomiast no, te tomkowe audycje były czymś takim, do czego wiele osób bardzo chętnie nadal wraca.
Ci, którzy znali bardzo dobrze Tomka, to wiedzą o tym doskonale, ale ci, którzy nawet znali go tylko gdzieś tak z oddalenia, to też myślę, są przeświadczeni o tym, że Tomek, a po przeczytaniu tej książki, to tylko myślę, można się w tym utwierdzić, że jeżeli Tomek w coś wchodził w to bez reszty. On odnoszę wrażenie, że nie wchodził nigdy gdzieś na pół gwizdka. Więc jeżeli kochał, to kochał na zabój. Zresztą do miłości, która była dla niego, myślę, chyba najważniejszym tematem w życiu, to za chwilę wrócimy, ale jeśli jeszcze pozwolisz, to na moment przy tym radiu zostaniemy. Nawet w takich krótkich formach, kiedy na antenie programu drugiego Polskiego Radia przed już 30 kilkoma laty była emitowana audycja. Najpierw to był wieczór z płytą kompaktową, potem to był klub płytowy, gdzie były prezentowane w całości płyty. Większość tych audycji prowadził Tomek wspólnie z Tomaszem Szachowskim. I przypomniałem sobie niedawno jedną z audycji, a to dlatego, że pożegnaliśmy niedawno mistrza Leonarda Cohena. Kiedy stoczył pojedynek słowny Tomek Beksiński ze swoim imiennikiem Tomaszem Szachowskim na temat w ogóle postaci Leonarda Cohena. I pamiętam, jak on to wtedy mówił, dla mnie wtedy Leonard Cohen był artystą niewiele znaczącym, ale pamiętam, jaki ślad pozostawiło we mnie to, w jaki sposób on starał się jego bronić, bo Tomasz Szachowski jakby atakował, że właściwie co w tym, nic w tym wielkiego nie ma w tej twórczości. Facet, melodeklamacja jakaś tam, nie mam, przy on nie śpiewa, za wiele tam muzyki nie ma, a Tomek w tą swoją wypowiedź włożył tyle serca, że to po prostu bardzo działało. I inna taka polemika z Antonim Piekutem po wydaniu Soul Petera Gabriela też w tej audycji. I później ludzie o tym dyskutowali tygodniami, opowiadając się za jednym bądź za drugim panem. To o dwóch rzeczach mam, myślę, świadczy o tym, jaka była wtedy tak potęga radia, ile to radio znaczyło, ile znaczyło dla ludzi, ile znaczą dla ludzi znaczyły wypowiadane słowa na antenie radiowej, ale też po drugie, jaka była siła w tych przekonaniach tych ludzi, którzy się z nimi, z nami dzielili. No i Tomek był, myślę, też w tym wybitną postacią.
No tak. Bez wątpienia był takim zwierzęciem radiowym, można tak powiedzieć. Ludzie uwielbiali te jego audycje i Tomasz Szachowski, o którym wspomniałeś, doskonale zdawał sobie z tego sprawę i dlatego w pewnym momencie zaproponował Tomkowi etat w radiu, a w tamtych czasach nie było łatwo etat w radiu, zwłaszcza w programie drugim, bardzo prestiżowym.
W tych czasach, przepraszam, w trące też nie jest łatwo.
No tak. No w każdym razie Ja rozmawiałem z Tomaszem Przechowskim na ten temat i on mi opowiadał, że bardzo chciał Tomka związać z radiem w ten sposób, bo wiedział, że ludzie chętnie go słuchają, że Tomek świetnie dobiera te nagrania, że ma ogromną płytotekę, z której radio mogłoby korzystać, że ma kontakt ze słuchaczami i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, że jest niezwykle sumienny, że jeżeli audycja ma być przygotowana na dzień taki i taki, to ona będzie przygotowana na dzień taki i taki i że Tomek zrobi wszystko, nawet gdyby miał siedzieć od rana do wieczora przez 3 dni, żeby ta audycja była jak najlepsza. Ale Tomek odmówił mu i nie przyjął tego etatu. Tak jak zresztą odmówił też mi kilka lat później, bo ja mu proponowałem etat w redakcji Tylko Rocka i Tomek powiedział, że nie ma mowy, że chętnie będzie pisał, nawet dużo, ale o etacie nie ma mowy, ponieważ Tomek miał silne takie poczucie niezależności, chciał być niezależny i absolutnie nie było mowy, żeby on musiał do jakiejś pracy przychodzić, siedzieć w niej od 8 tam do 15 czy od 9 do 17, nie wiem jak tam się wtedy w programie drugim pracowało. To po pierwsze. Po drugie, nie wyobrażał sobie, że na przykład szef, w tym wypadku Tomasz Szachowski, mógłby przyjść do niego i powiedzieć: no panie Tomku, raczej, bo oni byli na ty, Tomku, słuchaj, jutro jest święto Niemieckiej Republiki Demokratycznej, więc gramy wyłącznie, puszczamy przez cały dzień wyłącznie muzykę z NRD, prawda, czyli Weronika Fischer, zespół Die Pudys i tam, no to Tomek powiedziałby nie, koniec, no to jeśli mam puszczać Die Pudys, to ja już tu od jutra nie pracuję, prawda, więc tego się bał przede wszystkim, a na pewno takie sytuacje by były, prawda, że narzucano by mu pewne rzeczy. Natomiast nie znaczy to też, że był taki kompletnie oderwany od rzeczywistości i jednak czasami potrafił się dopasować. No na przykład jak kiedy wyszła płyta zespołu Pink Floyd The Final Cut i tam jest taki utwór, nie pamiętam tytułu, w którym jest mowa o Breżniewie, prawda? Breżniew took Afganistan, czyli że Breżniew zabrał sobie Afganistan. No i Tomek miał świadomość, że czegoś takiego w radiu puścić nie może i ta płyta w tamtych czasach przed 89 rokiem była prezentowana zawsze w radiu, także w audycjach Tomka bez tego jednego utworu. I tak samo potrafił się dopasować. Były takie dni, na przykład wtedy w radiu, na przykład jakieś święto i kiedy wtedy wypadała audycja, można było prezentować tylko muzykę polską. No więc Tomek potrafił się dopasować i zdarzało się rzadko, ale zdarzało się, że tworzył audycję wyłącznie z nagraniami polskich artystów, ale oczywiście dobierał takich, których sam lubił. A lubił różne zespoły, wbrew temu on sam często pisał, że on polskiej muzyki nie uznaje, że tylko potem dopiero w latach 90. polubił Kloster Keller i Collage, i Fading Colors. Także kilka zespołów polubił, a polskiej muzyki nie uznaje, ale to oczywiście nie jest prawda, to była... No, czasami Tomek lubił tak zaszokować jakąś taką kontrowersyjną opinią, ale słuchał różnych rzeczy. W tych późniejszych latach na przykład uwielbiał Renatę Przemyk czy Kasię Kowalską, a we wcześniejszych latach chociażby Czesława Niemena, zespół Breakout, z lat 80. chociażby Republikę, prawda? Więc tak naprawdę słuchał polskiej muzyki.
Wspomniałeś, Wiesiu, o miłości. Po przeczytaniu tej książki, ja tak to odbieram, iż miłość była czymś najważniejszym w życiu Tomka. Takiej idealnej miłości szukał przez całe życie. I ta miłość, odważę się powiedzieć, w końcu go zabiła. chciałbym ciebie spytać o tym, co ty o tym sądzisz? Czy byś się z tym zgodził, czy też stanowczo temu zaprzeczysz? Ja jeszcze, jeśli pozwól, jedno zdanie, myślę, tak, że de facto ta miłość była jego jednym z jego największych, czy też poszukiwanie tej idealnej miłości, jednym z największych nieszczęść, a może nawet największym.
Ja nie do końca bym się zgodził z takim określeniem, że on szukał idealnej miłości. Mi się wydaje, że on przede wszystkim szukał wielkiej miłości, wielkiej romantycznej miłości. A ta miłość nie musiała być idealna. Te jego partnerki nie musiały być idealne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to czasem jak się pisze o Tomku, mówi o Tomku i mówi się o tym, że on właśnie szukał tej jakiejś wielkiej miłości i autorzy, którzy ten temat podejmują, tak trochę traktują to w ten sposób, że on był kimś dziwnym, bo coś sobie wydumał. Ale proszę Państwa, no my chyba wszyscy szukamy w życiu wielkiej miłości. Niektórzy z nas znajdują, inni nie znajdują. Niektórzy się z tym godzą, że ta miłość, że nie znajdziemy być może tej wielkiej, może trochę mniejsza nam wystarczy. No różnie to traktujemy, prawda? Ale wydaje mi się, że każdy z nas, przynajmniej w pewnym momencie życia, marzy o takiej wielkiej miłości, dlatego wszyscy kochamy takie romantyczne filmy, gdzie ta miłość jest pokazana, chociażby Casablanca czy z lat późniejszych Notting Hill. To też był film, który oba te filmy Tomek bardzo lubił. Ja bym nie, też nie powiedział, że miłość go zabiła. No, po prostu w tych poszukiwaniach swoich troszeczkę się zagubił, ale to nie do końca była jego wina. Tomek, z czego nie zdajemy sobie tak naprawdę już dzisiaj może sprawy, ale w pewnym momencie stał się postacią bardzo popularną i kimś w rodzaju wręcz dziś byśmy tak powiedzieli celebryty. Bo już w połowie lat 80., kiedy prowadził ten wieczór z płytą kompaktową, no to była audycja. Dziś Państwo, zwłaszcza młodsze osoby, to pewnie nie zdają sobie sprawy, bo dziś radia się nie traktuje już tak serio jak kiedyś. Ale to naprawdę była audycja, której no, praktycznie prawie wszyscy słuchali. To był obowiązkowy punkt, prawda, w ramówce tygodnia.
Niedzielnego wieczoru.
Tak. Potem, kiedy został też tłumaczem list dialogowych i zwłaszcza to przyniosło mu dużą popularność i zwłaszcza kiedy przetłumaczył Latający cyrk Monty Pythona, ten serial telewizyjny, to dużo się o tym mówiło. Gazeta Wyborcza zamieściła wtedy taki ogromny artykuł o nim, jako o tym genialnym tłumaczu tego latającego cyrku. Telewizje zaczęły go zapraszać, o czym też już się dziś mało pamięta, bo na YouTubie można znaleźć właściwie dwa takie jego wystąpienia telewizyjne w WC Kwadransie Wojciecha Cejrowskiego i potem w Wieczorze z wampirem Jagielskiego. Natomiast no ja mam ponagrywane na kasetach wideo różne jego wystąpienia i tych wystąpień telewizyjnych było mnóstwo. I Tomek z jednej strony trochę unikał tego celebryctwa, bo był człowiekiem tak naprawdę bardzo skromnym, ale z drugiej strony, kiedy był zapraszany, przychodził do tej telewizji, trochę się tak krygował, trochę się kreował. Przychodził zazwyczaj w takim długim czarnym płaszczu, w kapeluszu, zakładał ciemne okulary. Kiedy prowadząca rozmowę poprosiła, żeby zdjął te okulary, powiedział, że nie, on woli, żeby jednak jego twarz pozostała gdzieś tam nie do końca rozpoznawalna. I to wszystko sprawiało, że stał się taką postacią, jednak znaną troszeczkę, kimś takim jak popularni aktorzy. No, to z kolei sprawiało, że przyciągał kobiety, które szukały kontaktu właśnie, niekoniecznie szukały miłości, niekoniecznie szukały, niekoniecznie chciały poznać fajnego chłopaka, tylko chciały się ogrzać w tym blasku kogoś sławnego. A być może też skorzystać na tym. No, były takie przypadki, że jakieś dziewczyny zawracały mu w głowie, tak to nazwę, ponieważ liczyły na to, że wprowadzi je do radia, że nauczy je tego fachu. Czyli siłą rzeczy trafiał nie na te partnerki, których by poszukiwał, prawda? I w moim odczuciu taką dziewczyną była ta dziewczyna, którą ja w książce opisuję jako Laurę. I ona przede wszystkim potwornie go dobiła, bo porzuciła go, potem wróciła, potem go znowu porzuciła, znowu wróciła, znowu... I ten Tomek po prostu, kiedy już się pogodził z tym, że dziewczyna, w której się zakochał, odeszła, nagle ona pojawiała się znowu, znowu mu robiła nadzieję. Wydaje mi się, że to był taki, to było dla niego takie najbardziej bolesne doświadczenie, jeśli chodzi o te sytuacje męsko-damskie, miłosne. Potem była druga taka dziewczyna ważna w jego życiu, którą on sam nazywał nad kobietą. Ja ją nazywam imieniem Basia, celowo nie używałem prawdziwych imion w książce, z którą udało mu się do pewnego momentu stworzyć taki związek chyba szczęśliwy, ale potem okazało się, że ona nie chce i nie ma w tym nic niezwykłego, prawda? Nie można zmusić kogoś, żeby był z kimś innym, jeżeli dziewczyna uznała, że jednak nie, z jakichś tam powodów. Ma prawo odejść, tylko że tamto się odbyło w sposób taki, który też był dla Tomka niezwykle bolesny, ponieważ ona związała się z jego przyjacielem. Jeśli państwo czytali książkę, to znają państwo tę historię. Jeśli państwo jeszcze nie czytali, to może pokrótce opowiem, że ona związała się z przyjacielem Tomka i to odbyło się w takich okolicznościach nieładnych, bo ten przyjaciel wykorzystywał informacje zdobyte od Tomka, żeby zdobyć jej serce, o czym Tomek nie miał pojęcia i zwierzał mu się z wszystkiego. I wydaje mi się, że to był taki ten cios, który zaważył na tym, że Tomek zdecydował się odejść.
W tym roku minie 17 lat od śmierci Tomka. Po tej książce ja musiałem się z nią zmierzyć. Ja ją odebrałem jakoś tak bardzo osobiście. Dzięki tej książce stał mi się Tomek osobą o wiele bliższą niż to miało miejsce kilkanaście lat temu. Ale czytając ją, a szczególnie po zakończeniu, zacząłem się zastanawiać, czy była szansa, żeby Tomek z taką wrażliwością, z takim charakterem mógł sobie poradzić w tym dzisiejszym świecie, który z pewnością nie należy do takich, w których... Te czasy nie należą do takich, w których Tomek chciałby żyć. Zresztą też się to przewija w którymś momencie w twojej książce, że on chciałby się urodzić wcześniej, chciałby żyć w innych latach. A jak jest, Wiesław, twoje zdanie na ten temat? Myślisz, że Tomek miałby szansę?
Szczerze mówiąc, nie podejmuję się odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy miałby szansę. Ja też nie najlepiej się czuję w tym dzisiejszym świecie. Myślę, że na przykład internet z jednej strony jest to bardzo poręczne narzędzie. W jednej chwili możemy się skontaktować z kimś, kto jest na drugim końcu świata i bardzo to doceniam, prawda? Od 2 miesięcy jestem na Facebooku, zawsze tego unikałem, ale ktoś mnie przekonał, że w ten sposób właśnie łatwiej promować chociażby książki, które piszę, informować na przykład o takich zdarzeniach jak dzisiejsze spotkanie, docierać do ludzi z informacjami, więc wykorzystuję to narzędzie, jakim jest internet, ale z drugiej strony, gdyby mi ktoś powiedział, panie Weiss, pan decyduje, od jutra świat będzie z internetem albo bez internetu, no to bym być może, nie wiem, bo pewnie musiałbym się zastanowić, ale być może bym powiedział bez internetu. Dlaczego? Dlatego, że no, z kolei dostrzegam wiele negatywnych stron tego internetu. No, chociażby to, że kontakty międzyludzkie stały się bardziej powierzchowne. No właśnie wystarcza nam te media społecznościowe, ten Facebook. Rzadziej spotykamy się z innymi. Łatwiej nam komuś napluć w twarz, prawda? Bo kiedyś, jak ktoś kogoś nie lubił i chciał mu powiedzieć, że tej osoby nie lubi, to musiał do niej podejść, spojrzeć jej w twarz i powiedzieć: nie lubię cię albo nie lubię. Napisał pan głupią książkę na przykład, prawda? A dzisiaj w internecie wystarczy kilka klawiszy nacisnąć, stworzyć fałszywy jakiś profil, prawda, na Facebooku. Nie trzeba przecież podawać żadnych swoich prawdziwych danych. I proszę bardzo, ty chamie, co ty tam nawypisywałeś, prawda? No to są rzeczy dziś powszechne. A poza tym wydaje mi się, że zwolennicy internetu mówią, no tak, ale jaki dostęp do muzyki jest dziś łatwy. Kiedyś trzeba było szukać, a dziś proszę bardzo, jednym kliknięciem i wszystko mamy. Ale mi się wydaje, że właśnie przez to, że ten dostęp do muzyki jest taki łatwy, to ta muzyka straciła dla nas to znaczenie, które miała kiedyś, bo wszystko możemy znaleźć łatwo, ale to nie znaczy, że tak chętnie szukamy i że tak chętnie słuchamy. Kiedyś, jak trzeba było zdobyć płytę, poszukać jej, często nie było to łatwe. I kiedy człowiek wreszcie dopadł taką płytę, to słuchał jej namiętnie. Właściwie każdy dźwięk po kilkunastu przesłuchaniach znał na pamięć. I ja mogę powiedzieć, że do dziś wiele płyt, których słuchałem jako nastolatek, to mam w sobie, no, słyszę każdy dźwięk w głowie, prawda? A słucham, dostaję mnóstwo płyt, prawda, z wytwórni płytowych, przychodzą do redakcji teraz Rocka. Przynoszę w torbie te płyty i no, przesłucham każdą raz i po trzech dniach, jak ktoś mnie pyta, no ale co pan sądzi o tej płycie tego zespołu? Ja się tak zastanawiam, jakiej płycie, o co mu chodzi? No i tak wydaje mi się, że Tomek właśnie mógłby mieć też taki problem z tym, prawda? Bo zresztą jedną taką długą rozmowę z nim odbyłem na ten temat, że właśnie na ten właśnie temat, że ta muzyka kiedyś znaczyła dla nas dużo więcej i on lepiej się czuł w tych czasach jako ten ktoś, kto tę muzykę właśnie popularyzuje, kto pokazuje innym. Proszę, tu jest jakaś świetna nowa płyta i tworzy wokół tego wręcz jakąś mistyczną atmosferę. I kiedy on nadał ten utwór czy całą płytę w swojej audycji, to on miał odzew, że ta płyta stała się dla wielu osób bardzo ważna, prawda? A dzisiaj naprawdę ja nie mam takiego poczucia, że dla kogoś, no może oczywiście przesadzam, bo wiem, chociażby mój syn, który ma 16 lat i na przykład ma taki swój ulubiony zespół Avenged Sevenfold i niedawno się ukazała jego nowa płyta i wiem, że przesłuchał ją już kilkanaście razy i ciągle przychodzi do mnie i mówi: posłuchaj tego, posłuchaj tego. Ciągle odkrywa tam jakieś nowe, fajne dźwięki, więc może przesadzam, może nie jest do końca tak. Ale w każdym razie na pewno tej magii jest w dzisiejszym świecie mniej niż kiedyś. I Tomek, ja cytuję to gdzieś w książce, Tomek z takim przekąsem mówił, że no co to za czasy, jak płytę można kupić w każdym kiosku, prawda? bo był taki czas w latach 90., że nagle się pojawiły płyty nawet kompaktowe, nawet w kioskach, dodawane tam do jakichś gazetek, do takie pismo Seles było, prawda?
Powiedziałem, że dzięki twojej książce postać Tomasza Beksińskiego stała się mi o wiele bliższa niż wcześniej, a po wykonaniu tej naprawdę morderczej roboty, którą wykonałeś przy tej książce, bo rozmawiałeś z kilkudziesięcioma osobami, prawda? Jak skończyłeś pracę nad tą książką? Tobie ta postać Tomka nie stała się bliższa? Albo też może zacząłeś na niego patrzeć jakby z innej perspektywy dzięki tym wszystkim rozmowom, które przeprowadziłeś, dzięki tej pracy, którą wykonałeś nad tą książką?
No, chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że Tomek zawsze był mi bliski. Zawsze, chociaż nie byliśmy takimi bardzo bliskimi przyjaciółmi, bo Tomek, były takie osoby, z którymi Tomek naprawdę miał bliski kontakt, chociażby George Śliwa, taki Anglik, który mieszka w Krakowie. Oni świetnie się rozumieli i Tomek właściwie traktował go trochę jak brata. Mówił, że traktuje go jak starszego brata, chociaż George jest od niego młodszy. Albo taka dziewczyna Kasia Konopa, którą poznał na początku lat 90., potem około 95., ona czy 94. wyjechała do Londynu i byli w takim bliskim kontakcie. Tomek pisał do niej listy, dzwonił do niej często i właściwie, no Kasia tak trochę żartobliwie mówi dziś, że wiedziała o nim więcej niż osoby, które na co dzień tu były z nim, bo Tomek w tych listach wyrzucał wszystko z siebie, prawda? Zwierzał jej się z wszystkiego. Częściowo te listy są w książce cytowane.
To taka jego bardzo bliska przyjaciółka w pewnym momencie było blisko, albo może nawet też Tomek się w pewnym momencie w niej zakochał, prawda?
No tak, był taki moment, a to na początku, że on właściwie, no nie dziwię mu się, bo niezwykle piękna kobieta.
Mogą ją państwo zobaczyć w teledysku zespołu Kloster Keller do utworu Agnieszka.
Tak, no są też zdjęcia w książce. Więc Tomek był mi zawsze bliski, wrócę do tego wątku, że Tomek był mi zawsze bliski, chociaż nie byliśmy takimi przyjaciółmi jak Kasia Konopa z Tomkiem, czy jak George z Tomkiem. A czy stał mi się bliższy? No na pewno ta praca sprawiła, podczas tej pracy przegadałem dziesiątki, setki godzin z różnymi osobami właśnie, które były bardzo blisko Tomka. Dowiedziałem się o nim rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej, prawda? Dowiedziałem się, jak potrafił, jak szczodry potrafił być, jak potrafił pomagać wielu osobom. Tutaj w książce nie ma takiej historii, bo osoba, która mi o niej opowiedziała, ostatecznie prosiła, żebym ją usunął, ale na przykład była taka historia, że jego przyjaciółka z dawnych lat popadła w alkoholizm i Tomek zrobił wszystko, żeby ją wyciągnąć z tego nałogu i udało mu się z sukcesem. Poświęcił naprawdę dużo energii, dużo czasu, żeby tego dokonać, więc no, o takich historiach nie wiedziałem, kiedy Tomek jeszcze żył. Ale to wszystko sprawia, że Tomek stał mi się nie tyle bliższy, co raczej powiedziałbym tak, że utwierdziłem się w tym, że ta bliskość, jaka między nami była, była bliskością w pełni uzasadnioną, prawda? Bo czasem zdarza się tak, ja miałem takie sytuacje w życiu, że z kimś się wręcz przyjaźniłem bardzo i po czym po latach się okazywało, że ten ktoś na tę przyjaźń nie zasługiwał, że kiedy dowiedziałem się o jakichś dziwnych ruchach tego kogoś, które ukrywał przed osobami takimi jak ja, no są ludzie, prawda, dwulicowi o dwóch twarzach. Natomiast tutaj było odwrotnie, prawda, że ten Tomek no, okazał się taką osobą no jeszcze bardziej kryształową i szlachetną niż mogłem go postrzegać.
Czy od samego początku twoim założeniem przy procesie pisania tej książki było to, że ciebie tam tak naprawdę ma być niewiele, a oddasz głos tym wszystkim ludziom, którym chciałeś oddać głos? Czy też może było inaczej? Czy tej książce miało być też więcej od ciebie? A mnogość tych wspomnień, ilość tych rzeczy, które usłyszałeś od tych osób, rozumiem, z tego jakby pierwszego rzędu, bo tak się domyślam, że to miało być te osoby z tego pierwszego rzędu, była tak duża, że jakby schowałeś się gdzieś w cieniu i tutaj występujesz w roli takiego takiego narratora występującego jakby z drugiego planu.
No trochę tak było, bo kiedy narodził się pomysł książki, to o czym mówiłem wcześniej, kiedy zacząłem się przymierzać do tego, że ją napiszę, zacząłem zbierać materiały, to przede wszystkim spisałem swoje wspomnienia. Mam to gdzieś zresztą w komputerze do dziś. Starałem się wydobyć z pamięci wszystko, co uda mi się wydobyć, zapisać, nasze rozmowy, nasze spotkania, anegdoty, żarty, sytuacje różne, których byłem świadkiem z udziałem Tomka. I tego nawet sporo zebrałem. No ale potem jak zacząłem spotykać się z różnymi osobami, właśnie takimi jak George, czy Kasia, czy mnóstwo innych, Kasia Rakowska, wokalistka zespołu Fading Colors, która też była bardzo blisko z Tomkiem związana, czy Grzesiek Gajewski, jego taki przyjaciel z czasów jeszcze Sanockich, który potem też z nim był w bliskim kontakcie, Jacek Leśniewski, taki nasz wspólny przyjaciel i tak dalej, mógłbym tych nazwisk podać mnóstwo. No to okazało się, że na te moje wspomnienia troszeczkę nie ma już miejsca, bo tamte mają większą wagę, mają większą rangę, więc uznałem, że nie ma co się pchać na pierwszy plan. Natomiast są w tej książce także rozdziały, gdzie jednak ja wysuwam się na pierwszy plan, bo były sytuacje, kiedy ja byłem tą osobą, która wie najwięcej, no chociażby rozdział dotyczący współpracy Tomka z miesięcznikiem właśnie Tylko Rok, prawda? No to nikt nie wie więcej na ten temat niż ja. No ale tak jak mówię, no uznałem, że to nie o to chodzi, żebym ja koniecznie eksponował siebie w tej książce. Chodzi o to, żeby pokazać go jak najwierniej i najprawdziwiej.
Nie sposób od tego w tym momencie uciec, bo jesteśmy, są myślę wśród Państwa, wśród naszych słuchaczy, wśród Państwa obecnych na sali osoby, które zarówno są po lekturze książki Wiesława, po lekturze książki Magdaleny Grzebałkowskiej, po obejrzeniu filmu Ostatnia Rodzina. I jeżeli mielibyśmy tak skonfrontować obraz Tomka przedstawionego w tym wspomnianym filmie, z obrazem Tomka, który jest przedstawiony przez ciebie i nie tylko przez ciebie, przez osoby, którym oddajesz głos w książce, no to mamy diametralnie dwie różne postaci. Ja mówię teraz w swoim imieniu, bo ja tak to odbieram, tak to czułam. Wiem, że nie jestem osamotniony, bo rozmawiałem z wieloma osobami, które podzielają moje zdanie. I tutaj moglibyśmy cytować wielu tych bliskich przyjaciół czy przyjaciółek Tomka, które mówią, przekaz jest taki, Tomek był normalnym, fajnym facetem. Czasami potrafił być bardzo wielkoduszny i robić niezwykłe rzeczy dla innych ludzi, zupełnie bezinteresownie. Na filmie mamy obraz człowieka, żeby powiedzieć oględnie, z innej zupełnie planety. I też to powiem w swoim imieniu, obraz rodziny, też z zupełnie innej planety. I ja, mówiąc o tym, jak bardzo tak osobiście odebrałem twoją książkę, to będąc na projekcji filmu, siedzący za mną ludzie kilkakrotnie w trakcie tego filmu mówili coś w rodzaju: Jezu, ale świry, nie. I mnie to osobiście bardzo zabolało. Teraz chciałbym oddać tobie głos, bo też rozmawiałem jeszcze może jedno zdanie. Mówiłem dzisiaj ci przed spotkaniem, rozmawiałem ze swoim kolegą, który był też dobrym kolegą Tomka Beksińskiego. Wielokrotnie u niego nocował, przegadał też z nim wiele godzin o muzyce, o życiu, o wszystkim. I też powiedział mi, no jak ja patrzyłem na ten film, to w ogóle nie takiego Tomka znałem.
No ja też nie takiego Tomka znałem, jak ten Tomek na filmie. No jest to dla mnie film oburzający i zresztą dałem temu wyraz we wstępie do tej książki, dopisanym już po napisaniu całej książki, bo dopiero wtedy ten film udało mi się obejrzeć. A jeszcze przed jego premierą oficjalną. No cóż, no... Gdyby Tomek był takim człowiekiem, jak ten Tomek pokazany na filmie, no to przecież ja bym się z nim nigdy nie zakolegował. No dlaczego miałbym się zakolegować z jakimś świrem, który lata, rozwala szafki rodzicom w kuchni, wyrzuca telewizory przez okno? No nie. Gdyby Tomek był takim człowiekiem, jak ten pokazany na filmie, nie znalazłby zajęcia w radiu. No nikt nie chciałby, nie dopuściłby do mikrofonu takiego kogoś o takich zaburzeniach psychicznych, prawda? Bo ten Tomek filmowy to jest człowiek z jakimiś ewidentnymi zaburzeniami psychicznymi. A gdyby Tomek był takim człowiekiem, jak ten pokazany na filmie, w ogóle nie miałby przyjaciół. Zresztą na filmie on nie ma przyjaciół. Tak twórcy sobie to wymyślili. A przecież Tomek to był człowiek niezwykle towarzyski, który miał dziesiątki, setki znajomych, a takich bliskich przyjaciół, no też co najmniej kilkanaście, jak nie więcej osób. No wiemy wszyscy i o tym też jest mowa w książce, że mówiliśmy też o tym przed chwilą, że jego związki z kobietami niekoniecznie były udane, ale to przecież nie wyglądało jak w tym filmie. No jednak te związki trwały, często trwały wiele miesięcy i że on się rozstawał z tymi kobietami. Za każdym razem to były trochę inne powody. No związki się rozpadają. Andrzej Seweryn, który gra w tym filmie, też przecież nie jest mężem Krystyny Jandy, która, o ile wiem, była jego kiedyś żoną, prawda? No związki się rozpadają, ale to nie znaczy, że trzeba to pokazać w taki sposób, że no właściwie nie znajduję wytłumaczenia, dlaczego twórcy tego filmu postanowili tak tę postać Tomka zniekształcić, wykrzywić i pokazać w tak złym świetle. No widocznie uznali, że taka wersja będzie bardziej pokupna i zresztą chyba się nie pomylili, bo ten film, zdaje się, tam z 300 tysięcy osób już obejrzało. A w miesięczniku Kino był wywiad ze scenarzystą tego filmu latem, chyba w sierpniowym numerze. I pani, która przeprowadzała ten wywiad, zapytała pana Bolesto, scenarzystę, no ale nie bał się pan, że ktoś może mieć panu za złe, że to, co pan pokazał? Na co pan Bolesto odpowiada? Nie, przecież Beksińscy nie żyją. No to...
Wiesław, dla ciebie, przyjaciela Tomka, było to, bo widziałeś ten film, wiem, że widziałeś jeszcze przed premierą, było to bolesne doświadczenie, tak osobiście?
No to było coś strasznego, no to... Ja w ogóle się nie spodziewałem, że to może być coś takiego, ponieważ ja wcześniej rozmawiałem z Dawidem Ogrodnikiem, 2-3 miesiące wcześniej.
Twórcą roli Tomka.
I on mnie zapewnił, że Tomek będzie pokazany bardzo wiernie. I dlatego szedłem na ten film w przekonaniu, że obejrzę. Wiadomo, że oczywiście, że film fabularny nie musi się dokładnie trzymać szczegółów, tak jak dokument, prawda, że liczyłem się z tym, że takie zdarzenie zostanie wyeksponowane, takie pominięte, że chronologia zdarzeń może się nie zgadzać, że jakieś zdarzenie może być wymyślone, żeby przedstawić syntezę jakichś innych zdarzeń, prawda. Natomiast w ogóle poszedłem na ten film dlatego, że Kinoświat, ta firma, która ten film wprowadziła na ekrany, zaproponowała mi, żeby promować razem, bo dowiedzieli się skąd, że ja piszę tę książkę i jest już wtedy była na właściwie skończona, żeby razem promować. Co było dla mnie bardzo miłą propozycją, bo gdybym promował, podpiął się promocję tego filmu, pewnie sprzedałbym 3 razy tyle egzemplarzy niż się sprzedało, chociaż nie narzekam, bo książka się dobrze sprzedaje. No więc, ale ja powiedziałem, że jeśli mam się podłączyć pod promocję tego filmu, no to muszę najpierw zobaczyć film, prawda, bo ja nie wiem, co tam jest pokazane. I zorganizowano dla mnie taki pokaz w Warszawie w Kinotece. I w lipcu chyba tego roku. I po prostu nie mogłem uwierzyć, jak siedziałem w tym kinie, że można było coś takiego zrobić, coś tak nieprawdziwego i tak okrutnie krzywdzącego, zwłaszcza dla Tomka. I powiem jeszcze tylko tyle, żeby już ten wątek skończyć, że wyszedłem z tego kina, wsiadłem do samochodu, no i wyjechałem na ulicę, prawda, Warszawy i o mało nie spowodowałem wypadku, bo ja po prostu no, byłem no, w jakimś szoku. No. Także no, dla mnie to jest tak jak mówię, rozmawialiśmy przed chwilą o tym, czy Tomek odnalazłby się w dzisiejszych czasach, bo dzisiejsze czasy są inne niż czasy dawniejsze. Wydaje mi się, że taki film, niekoniecznie o Beksińskich, ale w ogóle biograficzny o kimś, tak bardzo krzywdzący kogoś w latach 80., 70. czy nawet 90. nie mógłby powstać. To jest chyba znamie dzisiejszych czasów.
Zanim oddam Państwu głos, pozwolą Państwo, że jeszcze jedno pytanie do Wiesława. Ja z Wiesławem o tym rozmawiałem przez telefon dobre kilkadziesiąt minut. Chciałem Cię zapytać, czy wtedy, kiedy Tomek oddawał ten swój, jak się później okazało, ostatni felieton, który się ukazał już po jego śmierci na łamach przed, to wtedy po przeczytaniu jego czułeś, że zbliża się coś strasznego, coś nieuniknionego? Bo zdradzając Państwu ten treść tych naszych rozmów, Wiesław powiedział mi, że wtedy, kiedy oddawał ten Tomek, ten felieton, decyzja nie była przez niego podjęta. Niektórzy bohaterowie Twojej książki twierdzą, że jednak on już odpowiednio wcześnie to zaplanował. Ja skłaniam się ku tym, którzy tak twierdzą. Ale wiem, że ty masz troszeczkę inne zdanie na ten temat.
No Tomek igrał ze śmiercią, prawda? Od dawna podejmował próby samobójcze i wtedy w 99 roku no, niewątpliwie był w głębokiej depresji. Chyba tak trzeba to nazwać. Najpierw przez kilka miesięcy, a nawet dłużej no, był świadkiem, jak umierała jego mama. Było wiadomo, że ona jest skazana, że umrze. No potem przeżył jej śmierć. A potem to przeżycie bolesne z nad kobietą, o którym wspominałem wcześniej. Dodajmy, że Tomek jej się oświadczył. A ona nie tylko go odtrąciła, ale wręcz go wyśmiała. On to tak przynajmniej odebrał. No to były takie doświadczenia, z którymi no naprawdę trudno się pogodzić każdemu. A komuś takiemu jak Tomek, który był niezwykle wrażliwym człowiekiem, nadwrażliwym i który głębiej i boleśniej jakby przeżywał wszystko, no to dla kogoś takiego to musiało być coś strasznego i oczywiście prawdą jest, że Tomek rozważał, brał pod uwagę myśli samobójcze, nosił się z tym zamiarem. Co najmniej od lata 99 roku, kiedy, jak Państwo znają książkę, to wiedzą, a jak nie znają, to powiem, że tam jest to dokładnie opisane, że pojawiła się jeszcze jedna dziewczyna, która też właściwie tak bawiła się nim. Gdyby nie to, być może to wszystko też potoczyłoby się inaczej. Czyli on już od lata 99 roku no, no był w takim stanie, który mógł doprowadzić do śmierci. Natomiast kiedy pisał ten felieton, to wydaje mi się, że to niekoniecznie była oznaka tego, że zamierza popełnić samobójstwo. W moim odczuciu, i to szczegóły odsyłam do książki, w moim odczuciu to była taka gra, próba odzyskania tej dziewczyny, tej nadkobiety. Tomek różne podejmował sposoby, żeby o nią zawalczyć jeszcze. I między innymi to był jeden z tych sposobów. Oczywiście można powiedzieć, a gdyby nie wróciła, bo nie wróciła, no to wtedy miał pewnie ten drugi scenariusz, prawda, że jak nie wróci, to w takim razie życie traci sens i nie warto go kontynuować. Ale cały czas, wydaje mi się, że to cały czas trwała taka walka w nim. I ta szala się przechylała raz w tę stronę, raz w tę. Tu jest wiele przytoczonych w książce takich epizodów, które pokazują, dlaczego tak, dlaczego tak. W każdym razie ja rozmawiałem z Tomkiem ostatni raz 3 dni przed jego śmiercią, chyba we wtorek, on zmarł w piątek. I wtedy Tomek mi powiedział, słuchaj, jeśli bałeś się o mnie, to nie ma powodu, bo ja myśli samobójcze porzuciłem, bo wcześniej ten temat powracał w naszych rozmowach. I niektórzy mi mówią, że Tomek mnie tak uspokajał. Ale Tomek nie miał powodu mnie uspokajać. Dlaczego miałbym mnie uspokajać? Dlaczego nie miałbym mnie uspokajać podczas wcześniejszych rozmów, prawda? Kiedy ja go przekonywałem, że warto żyć. Mógł mi wtedy powiedzieć, o czym my gadamy. Ja nie mam żadnych myśli samobójczych. Mógł tak powiedzieć, prawda? A nigdy mnie wcześniej nie uspokajał. No przecież nie było powodu, żeby mnie tak uspokajał. Przecież Tomek nie miał powodu przypuszczać, że co, że ja usiądę pod jego drzwiami i będę koczował 24 godziny na dobę, a nawet gdybym usiadł pod jego drzwiami, no to przecież i tak bym go nie upilnował, prawda? No, wydaje mi się, że to było szczere wyznanie. Że wtedy ta szala już się przechyliła, że Tomek podjął decyzję, będę żył. Natomiast następnego dnia zdarzyło się coś, co jest też w książce dokładnie opisane, że nie wiem, opowiadać to?
Nie wiem, jak uważasz?
No, że Tomek zadzwonił do tej nadkobiety, żeby złożyć jej życzenia świąteczne, no bo zbliżała się gwiazdka. No, złożyć życzenia, albo może raczej wykorzystać pretekst, prawda, żeby pogadać, bo takich kilka rozmów odbyli, 2 zdaje się w tygodniach poprzedzających. No i odebrała telefon siostra nadkobiety i powiedziała, że ona mieszka w Krakowie, nadkobieta. Siostra powiedziała, że nie ma jej, że pojechała do Warszawy. A w Warszawie mieszka zresztą do dziś, ten przyjaciel Tomka, który mu ją odebrał. Więc Tomek zrozumiał, że ona pojechała do niego. Co zresztą było prawdą, bo rzeczywiście do niego pojechała. Ale co więcej, uznał, że ona spędzi święta z nim. Natomiast rok wcześniej Tomek chciał się jej oświadczyć właśnie w okresie świątecznym i błagał ją, żeby spędziła święta z nim. To jeszcze oni byli wtedy razem. I ona wtedy Tomkowi powiedziała, że niestety, ale nie, bo ona święta zawsze spędza z babcią, która ją wychowała. I no niestety, no, mogą się spotkać dopiero po świętach. I to Tomka dotknęło bardzo. Oczywiście ktoś może powiedzieć, czy naprawdę jest powód, żeby aż tak cierpieć. Ale Tomek uznał w tym momencie, że on dla tej dziewczyny nigdy nie był tak ważny, jak ten jej obecny partner, no bo skoro nigdy nie spędzała świąt z nikim, a nagle zdecydowała się spędzić święta jednak w Warszawie z tym facetem, no to widocznie ten jest najważniejszy, o wiele ważniejszy niż był Tomek. Potem się okazało, że ona przyjechała do tego swojego partnera, ale jednak na święta pojechała do babci sama, bez niego, prawda? Czyli wpadła tutaj na dzień czy dwa do niego, żeby się z nim zobaczyć.
A tego już Tomek nie wiedział.
Ale Tomek tego nie wiedział, próbował się tego za wszelką cenę dowiedzieć. To jest bardzo dramatyczna historia, odsyłam do książki, jest opisana tam szczegółowo. Próbował się za wszelką cenę dowiedzieć, nie dowiedział się tego i w Wigilię, w przekonaniu, że ta kobieta, którą nazywał nad kobietą i którą uznał za najważniejszą osobę, najważniejszą kobietę w swoim życiu, że to, co z nią przeżył, było czymś niezwykłym i nagle się okazuje, że to dla niej wcale nie było tak niezwykłe i że on nie był dla niej tak ważny. I moim zdaniem wtedy, dopiero wtedy w Wigilię zapadła ostateczna decyzja.
Państwo będą mogli, albo już może państwo mają swoją, po przeczytaniu książki, swoją wersję wydarzeń. Skłamałem jeszcze, pozwolicie... Dwie rzeczy. Czy były, bo miałem o to wcześniej zapytać, były takie osoby, Wiesław, z którymi chciałeś porozmawiać, a które ci odmówiły?
Rozmawiałem, były troszeczkę inna sytuacja. Była. Rozmawiałem z dwoma kobietami, które zgodziły się na rozmowę i te rozmowy rzeczywiście się odbyły. Natomiast potem napisały mi maile, czyli nawet nie miały odwagi, żeby zadzwonić i powiedzieć mi to. Napisały maile, że jednak po zastanowieniu uznały, że nie chcą występować w ogóle w tej książce, żebym wycofał te wszystkie wypowiedzi ich. No i zgodnie z ich życzeniem wycofałem. Jedna z tych kobiet to była dosyć nieistotna postać, więc bez żalu to zrobiłem. Natomiast nie wiem zresztą, dlaczego nie chciała, dlaczego chciała wycofać te swoje wypowiedzi na jakiś kaprys. Natomiast druga z tych kobiet to była dosyć ważna postać w życiu Tomka. No i uznałem, że nie mogę. Ona napisała mi, że absolutnie mam o niej nie pisać, nawet pod pseudonimem. No ale ja uznałem, że ona musi się jednak pojawić, żeby ten portret był jak najprawdziwszy i że może niezbyt szczegółowo opiszę to, co ich łączyło, ale jednak gdzieś ta osoba musi się przewinąć przez karty książki i jednak pod pseudonimem się pojawia. Natomiast zgodnie z jej życzeniem wszystkie jej wypowiedzi i te fakty, które ona mi ujawniła w tych rozmowach, bo tych rozmów było kilka, to jednak usunąłem.
Szanowni Państwo, jest mnóstwo pytań, których Wiesławowi Weissowi nie zadałem, ale teraz chciałbym oddać Państwu głos. Być może ktoś z Państwa zada takie pytanie, którego ja nie zadałem. Być może będzie takie pytanie, którego ja się w ogóle nie spodziewałem, a tym bardziej autor, więc zapraszam do dialogu i do dyskusji z Wiesławem Weissem.
Ja mam takie pytanie. Nawiążę do pańskiej poprzedniej wypowiedzi. Stwierdził pan, że pan rozmawiał z Tomkiem 3 dni przed śmiercią. I wtedy jak gdyby Tomasz zapewniał, że nie chce tej śmierci popełnić. Ale fakt jest taki, że ostatnia audycja Tomka jak gdyby no była jak gdyby czasowo dużo, dużo wcześniej. I dzisiaj post factum, jak już wiemy, że Tomasz popełnił samobójstwo, dopatrujemy się w tej ostatniej audycji zapowiedzi, tak, tej śmierci samobójczej. I jak pan sądzi, jest to nadinterpretacja, czy dobrze, czy tak naprawdę było, że Tomasz mówi, że reszta będzie milczeniem, jak powiedział kiedyś duński królewicz. Czy on naprawdę myślał o śmierci, czy to jest nadinterpretacja post factum dopiero?
Tomek, w dniu, kiedy ta, bo to była audycja na żywo, i w dniu, kiedy ta audycja była nadana, to kilka godzin wcześniej wysłał maila do George'a, o którym mówiłem wcześniej. I w tym mailu, ja ten mail cytuję w książce, a w tym mailu opisał to, że on zrobi taką audycję i że to będzie pewnego rodzaju gra. Czyli w momencie, kiedy on wchodził do tego studia, to nie traktował tego jako pożegnanie. Oczywiście ta audycja stała się pożegnaniem, prawda, w kontekście tego, co się stało później. Ale było, mi się wydaje, kolejny element tej jego gry, którą prowadził, pragnąc odzyskać nad kobietę. Ale w tej grze oczywiście były dwa scenariusze, prawda? Albo ją odzyskam i wtedy życie znowu ma sens, albo jej nie odzyskam i życie traci sens. Więc z jednej strony był to element pewnej gry, z drugiej strony jednak jakaś zapowiedź śmierci.
Proszę bardzo, kto z państwa? Momencik, jeśli wręczymy mikrofon pani, dobrze?
Mówił pan o relacji, krótko co prawda, o relacji Tomka z mamą. Nie powiedział pan ani słowa o jego relacji z ojcem. Czy ojciec... Wydawać by się mogło, oglądając film, czytając książkę Beksińscy, wydawać by się mogło, że ta relacja była jednak bardzo chłodna. Czy w pana ocenie i czy pan napisał coś na ten temat? Jak ich stosunki się układały? Czy ojciec mógł mieć wpływ na jego decyzję, tą dotyczącą samobójstwa?
Wydaje mi się, w moim odczuciu, no film w ogóle pokazuje to nieprawdziwie, natomiast książka pani Grzebałkowskiej bardzo ewentualne konflikty w tej rodzinie też wyolbrzymia. Zapewniam państwa, że to była normalna rodzina kochająca się. Wiele faktów świadczy o tym, że te relacje między nimi chociaż bywały napięte, ale no zastanówmy się, czy w naszych rodzinach relacje między rodzicami a dziećmi też nie bywają napięte? Kto się nie pokłócił nigdy z mamą? Ja szczerze mówiąc nie znam takich osób. Jest wiele faktów, które świadczy o tym, że oni byli, bardzo się kochali, bardzo się wspierali. No jednak, co w książce pani Grzebałkowskiej chyba też jest, no jednak rodzice robili wszystko, żeby Tomka uratować, żeby kiedy pojawiały się te myśli samobójcze, no nawet pan Zdzisław wchodził gdzieś tam na dach z lornetką i podglądał go, żeby w odpowiednim momencie wkroczyć i nie pozwolić mu się zabić. No jest też taki fakt, który ja opisuję w książce, na przykład, który też świadczy o wielkiej miłości pana Zdzisława do Tomka. W 99 roku Zdzisław Beksiński, który był absolutnie przekonany, że umrze przed Tomkiem, zadzwonił do Wiesława Banacha, a dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku i poprosił go, żeby przyjechał z ekipą całą do Warszawy i przekazał mu kilkanaście obrazów swoich i to do depozytu, do tego muzeum. I to te obrazy nie były sprezentowane muzeum, tylko miały być w depozycie, mogły być eksponowane przez muzeum, ale miały być własnością Tomka. Chodziło o to, że pan Zdzisław się obawiał, że gdyby on umarł, Tomek, który, tak jak mówiłem wcześniej, był bardzo niezależny i czasem nie szedł na kompromisy, że Tomek mógłby się gdzieś tam w którymś momencie życia znaleźć w takiej sytuacji, że nie miałby z czego żyć. No i wtedy wystarczyłby telefon do Sanoka, do pana Banacha i wystarczyło powiedzieć, chciałbym sprzedać ten i ten obraz. A te państwo mają świadomość, że każdy z tych obrazów jest wart ogromne pieniądze i nawet za jeden taki obraz to można chyba kilka lat w tej chwili już, prawda, żyć. Więc to pokazuje, że Zdzisław Beksiński chciał go zabezpieczyć, prawda, że na wypadek swojej śmierci, czyli jest świadectwem miłości ojca do syna. Ja mogę powiedzieć, że w latach wcześniejszych z Tomkiem często chodziłem do kina, bo Tomek po przeprowadzce do Warszawy odkrył kino Illusion. To jest takie kino, które pokazuje stare filmy, nie te, które są w obecnej ofercie, tylko na przykład filmy z lat 40., z lat 50., z lat 60. I ja też uwielbiam takie stare kino i razem z Tomkiem często się umawialiśmy, o, grają tam na przykład filmy z braćmi Marx, albo filmy z Humphreyem Bogartem, więc kupujemy karnet i będziemy się spotykać. I Tomek, proszę sobie wyobrazić, bardzo często przychodził na te, do tego Illusionu razem z tatą. I no, widziałem ich po prostu, jak oni razem przeżywają te filmy, razem dzielą się ze sobą uwagami. Czasem mieli odmienne zdanie na temat jakiegoś filmu, więc trochę się spierali, ale to jest oczywiste. Ale no tam widziałem, prawda, ten bliski, serdeczny kontakt. No. Są zresztą na przykład w książce pani Grzebałkowskiej, nawet na okładce zdaje się z tyłu to jest wyeksponowane, takie zdanie, które rzeczywiście pan Zdzisław po śmierci Tomka wypowiedział, że nigdy go nie dotknąłem. Zdaje się coś takiego jest. Pani Grzebałkowska napisała, nigdy go nie uderzył, nigdy go nie dotknął, coś. I ludzie to komentują, no co to za ojciec, nigdy nie przytulił syna, nigdy go nie dotknął. Pan Zdzisław miał ogromne poczucie winy po śmierci Tomka i zdarzały mu się takie głupie wypowiedzi, które też nie są prawdziwe, bo nawet na YouTubie można znaleźć taki film zmontowany, ten film dla telewizji ktoś zrobił w latach, nie pamiętam, bodajże 80. o Zdzisławie Beksińskim i tam są wykorzystane różne sceny z życia rodziny, te takie, które oni kręcili sami kamerą. No i tam są sceny, jak pan Zdzisław podchodzi do Tomka i go przytula, i czyli jest nieprawdą, że nigdy go nie dotknął i go nigdy nie przytulił. No pan Zdzisław sam jakby troszeczkę stworzył taki mit złego ojca, co tak jak mówię, miało pewnie podłoże takie, że no miał poczucie winy, że go nie uratował, że może uważał też, że może był złym ojcem i dlatego Tomek miał te myśli samobójcze, ale to naprawdę nie w tym rzecz i naprawdę w tej rodzinie było dużo miłości, jak w każdej normalnej rodzinie, a nie w rodzinie toksycznej, jaką nam pokazano w filmie.
Proszę jeszcze może, o, tam ktoś chce zadać pytanie.
Może zacznę zupełnie z innej strony. Znam w mojej dalekiej rodzinie przypadek, kiedy młoda dziewczyna zachorowała na schizofrenię. Po prostu nagle pojawiły się u niej objawy schizofrenii, a jej kochający rodzice nie chcieli dziewczynie zrobić krzywdy. W związku z tym nie zaprowadzili jej do lekarza i nie leczyli tej choroby, doprowadzając po latach do takiego stanu, że w tej chwili martwią się tylko o jedno, co z nią będzie, kiedy zamkną oczy. Po prostu z miłości nie zrobili niczego, żeby pomóc swojej jedynej ukochanej córce. Pytanie oczywiście retoryczne. Tomek nie tylko planował samobójstwo, ale przecież on miał za sobą kilka prób konkretnych, nieudanych. W związku z tym pytanie, Czy rodzice w takiej sytuacji nie powinni mu pomóc w sposób konkretny? Inna sprawa. Będę mówiła o tym nie tyle, a raczej nie wyłącznie w kontekście książki, której wielkość przede wszystkim polega na prawdzie ukrytej w tekstach Tomka. To one mówią o nim prawdę, jego listy, jego felietony. Poznałam w swoim życiu mężczyzn bardzo do Tomka mentalnie podobnych. Mężczyzn o podobnej duchowości, ponieważ z duchowością, z jej rodzajem jest nierozerwalnie związana kwestia percepcji. To, że Tomek był pewną wykładnią, jeśli chodzi o muzykę rockową tamtych czasów, nie ulega tutaj żadnej kwestii. Ale teraz jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, kto tej muzyki słuchał razem z nim nocą i jakie kobiety do siebie przyciągał. Kobiety, przypuszczam, do niego podobne. Kobiety bardzo młode, które... No to jest taki wiek, kiedy człowiek napawa się i muzyką psychodeliczną i przejawia określony bunt wobec rzeczywistości. Ile osób, proszę powiedzieć, czytuje Vonneguta, słucha Nicka Cave'a, Toma Waitsa, Apokaliptiki, Petera Hamilla i tak dalej, i tak dalej. Tomek, moim zdaniem, tak jak kilku mężczyzn poznanych przeze mnie w życiu, był postacią niezwykle kruchą. Gdyby był kobietą, być może łatwiej mu było poradzić sobie z problemami, które były związane z jego wrodzoną skłonnością do samotności, jak przypuszczam. Bo należy brać pod uwagę, że Tomek urodził się w bardzo nietypowej rodzinie, dojrzewał w bardzo nietypowej atmosferze, był kochany trochę tak, jak kocha się dzieci nie do końca pełnosprawne. Był wychowany w takiej miłości, która uczyniła z niego, moim zdaniem, mężczyznę nie do końca samodzielnego, potrafiącego poradzić sobie ze swoim życiem. Tomek był mężczyzną, który wymagał ciągłej uwagi. Dlatego przecież wyprowadził się z Katowic do Warszawy, aby być blisko rodziców. Kochany przez matkę, która poświęciła się przecież dla niego i dla męża, mając niezwykłego ojca. On już, tak mi się wydaje, w pewien sposób był skazany na określony los, tym bardziej, że był facetem niezwykłym, bo on był dość wszechstronnie utalentowanym. Świadczą o tym nie tylko jego audycje, ale przecież jego teksty. Niezwykłe. Były takie przypadki, ja nie wiem, czy zdają sobie sprawę z tego dysydenci z Krajowej Rady Radia i Telewizji obecnie, że Tomek wywierał wpływ, konkretny wpływ na osoby, które przeżywały z nim właśnie te jego nocne programy. I też znam takiego człowieka, który przez lata wypożyczał płyty z muzyką z biblioteki, który w czasie, kiedy została jego śmierć już publicznie podana do wiadomości, przyszedł do mnie i powiedział, że stracił jedynego przyjaciela, jakiego miał w życiu i po prostu rozpłakał się jak dzieciak. Więc konkludując, myślę, że gdyby po Basi była inna kobieta, a po niej jeszcze inna, sytuacja, obawiam się, nie uległaby zmianie, jeśli chodzi o Tomka. On po prostu nie mógł sam funkcjonować. Potrzebował kogoś, kto będzie go kochał bezwarunkowo i kogo on będzie kochał. A czy to był największy problem jego życia? Ja myślę, że chyba jednak nie. Bardzo krucha i chyba nie do końca dojrzała, wspaniała, niezwykła męska osobowość.
Sam jestem ciekaw, Wiesław, jak sobie poradzisz z odpowiedzią na to pytanie.
No, a pani poruszyła tyle wątków, że na wszystko nie... Ale wydaje mi się, no, że nie do końca ma pani jednak rację, bo Tomek nie był niedojrzałym człowiekiem. Wiem, że z książki pani Magdaleny Grzybałkowskiej taki portret się wyłania, ale zapewniam, bo oczywiście ja, jak mówiłem, zachowały się setki, jeśli nie tysiące listów Tomka, z których tylko jakieś fragmenty są cytowane w mojej książce, a jeszcze mniej w książce pani Grzybałkowskiej. I na przykład w latach 90. jest mnóstwo takich listów, których ja cytować za bardzo nie chciałem ani nie mogłem. Jest mnóstwo takich listów do jego przyjaciółek, nie do dziewczyn, które on kochał, tylko do takich prawdziwych przyjaciółek, w których on im doradza. One pytają go, jak zachować się w takiej sytuacji, kiedy tam w ich związkach coś się zaczęło psuć. I te listy świadczą o tym, że on naprawdę no miał bardzo takie dorosłe podejście do życia i naprawdę potrafił im doradzić, jak z różnych kryzysów takich w związkach wyjść, co one zresztą bardzo doceniały i gdzieś tam to z kolei w ich wypowiedziach niektórych z tych osób u mnie w książce się pojawia. Natomiast, że nie potrafił pomóc sobie w podobnych sytuacjach, no to z kolei nie jest też takie dziwne, bo często brakuje nam po prostu dystansu. Łatwiej jest doradzić komuś, a kiedy sami tkwimy mocno w jakimś związku, to nie potrafimy odsunąć się o 3 kroki i spojrzeć na to z pewnego oddalenia, żeby zobaczyć, powinienem zrobić to, powinienem zachować się tak czy inaczej. No to jeśli chodzi o tę jego dojrzałość czy niedojrzałość. Z innych wątków, które pani poruszyła, no muzyka. No wie pani, ja na przykład słucham muzyki Petera Hamila, te wszystkich artystów, których pani tam wymieniła, nie pamiętam już w tej chwili. No, ale wydaje mi się, że jestem normalnym facetem, nie mam myśli samobójczych i normalnie funkcjonuję. No. No na pewno przyciągał. No na pewno przyciągał do siebie, oczywiście to jest prawda, ludzi wrażliwych, no. Ale ja bym w tym nie upatrywał czegoś złego. I też nie zgadzam się z tym, że Tomek, że gdyby żył, to nie ułożyłby sobie życia, bo moim zdaniem taka szansa była. Tutaj się pojawiają wypowiedzi takiej dziewczyny, Kasi Szydłowskiej, która przyjaźniła się z Tomkiem w ostatnich latach jego życia. I oni wtedy oboje byli w takich związkach ciężkich, nieudanych, bo Tomek z nadkobietą, potem rozstał się z tą nadkobietą, natomiast ona też była w takim związku z facetem, który ją zdradzał. Ona nie mogła się z tym pogodzić, ale jeszcze dopóki Tomek żył, to jeszcze ciągle z nim była, dopiero zerwała z nim trochę później. I ona opowiada, że oni... Tak troszeczkę między nimi iskrzyło, między Tomkiem i Kasią. I gdyby to troszeczkę dłużej trwało, gdyby właśnie oboje potrafili spojrzeć z pewnego dystansu na swoje życie, gdyby Tomek zdał sobie sprawę, że no nie ma co się upierać przy tej nadkobiecie, skoro ona już jest z kimś innym i nie chce, a Kasia z kolei Szydłowska by zdała sobie sprawę z tego, że też niekoniecznie musi się upierać przy tamtym facecie, no tu była szansa na to, że mogli być ze sobą. I ja znałem Tomka i znam Kasię Szydłowską bardzo dobrze, więc to jest, ona jest malarką, artystką, osobą niezwykle wrażliwą. Wydaje mi się, że ona Tomka by doskonale rozumiała, tak jak Tomek rozumiał też ją. I myślę, że tu była szansa na, na taki trwały, udany związek. To tyle może.
Jeszcze Kurt Vonnegut.
Kurta Vonneguta też zdarza mi się czytać. Nawet ostatnio sięgnąłem na półkę po książkę, którą kiedyś czytałem, Kocią kołyskę, i z przyjemnością sobie ją jeszcze raz przeczytałem.
Pozwolę sobie zacytować tutaj motto tej książki. Ulubiony cytat Tomka z jego ulubionej powieści Kurta Vonneguta w jego własnym tłumaczeniu. Ci z Państwa, którzy czytali, to wiedzą, a ci, którzy nie, tytułem zachęcenia: nie rzucajcie niedopałków do naszych pisuarów, przecież my wam nie szczamy do waszych popielniczek. Kto z Państwa chciałby jeszcze zadać autorowi pytanie? To momencik, proszę wziąć mikrofon.
Jak pan myśli jako autor, czy Tomek tam z góry jest zadowolony z tej książki?
To jest trudne pytanie, bo nawet w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym autor napisał, że ja tak głęboko wszedłem w życie prywatne Tomka, że Tomek na pewno nie byłby zadowolony i że prawdopodobnie zjawi się kiedyś u mnie jako jakiś wampir, nie wiem kto, i na pewno da mi do zrozumienia, co o tej książce myśli. Ale ja jakoś śpię spokojnie i wydaje mi się, że Tomek jednak byłby zadowolony z tej książki. Po tym wszystkim, co się stało, chociażby ten film okropny, także książka pani Grzebałkowskiej, która, tak jak już mówiłem wcześniej, w moim odczuciu jemu sprawiedliwości nie oddaje. Myślę, że doceniłby to, że zrobiłem wszystko, żeby jak najwierniej jego osobę pokazać. Prawdą jest, że wchodzę tam w jego życie intymne, ale też powiem Państwu, że kiedy zaczynałem pracę nad tą książką, to miałem troszeczkę inną jej wizję i chciałem te wątki bardziej ogólnikowo potraktować. Ale właśnie książka pani Magdaleny Grzebałkowskiej sprawiła, że zdecydowałem się jednak różne rzeczy odsłonić, ponieważ pani Grzebałkowska pozwoliła sobie na pewną manipulację. Na przykład tam są takie rzeczy, o czym nikt nie wie, tylko ja to wiem, bo ja znam te listy, no i adresatki tych listów ewentualnie. Że ona na przykład przeklejała jakiś fragment listu i podklejała do innego, bo jej bardziej tam pasowało, i w takim kontekście nagle się okazywało, że Tomek był człowiekiem zasługującym na pewną naganę. Dlatego ja zdecydowałem się jednak pokazać te listy w takim brzmieniu, w jakim one rzeczywiście są, w brzmieniu prawdziwym, bez tych skrótów, które są, no przynajmniej te ważniejsze listy, bez tych skrótów, które są w tamtej książce. Oczywiście są tam też wątki takie, które nie najlepiej świadczą o Tomku, ale wydaje mi się, że na przykład związek z nadkobietą, to właśnie kiedy się pozna dokładnie tę korespondencję między nimi, to widać, że jeśli jest jakaś wina, to ta wina rozkłada się na obie strony. Natomiast mam wrażenie, że porówno, a mam wrażenie, że po lekturze książki pani Grzebałkowskiej, że tam ewidentnie Tomek jest tym złym, a nadkobieta, która wtedy jeszcze żyła i z panią Grzebałkowską rozmawiała, robiła wszystko, żeby się wybielić i żeby całą winę, wszystko co złe, zrzucić na Tomka.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Jeśli nie, to chciałbym Państwu serdecznie podziękować za przybycie. Wszystkim tym z Państwa, którzy nas słuchają w tej chwili, to dziękuję za obecność przy odbiornikach. m.kieszkowski@radiowodzi.pl. Dla tych z Państwa, którzy napiszą do mnie jakieś swoje refleksje, napiszą o swoich wrażeniach, o swoich emocjach, które gdzieś narodziły się w Państwa głowach, w Państwa umysłach, to mamy mamy niespodzianki w postaci książek. Ja pozwolę sobie zakończyć to spotkanie takim stwierdzeniem, które pewnie w Państwa głowach również funkcjonuje od wielu lat, że człowiek żyje tyle, ile żyje pamięć po nim. Mam wrażenie, że Tomek Beksiński będzie żył bardzo długo, bo pamięć o nim wśród naprawdę szerokiej rzeszy ludzi jest ciągle żywa. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Naszym gościem był Wiesław Weiss, autor książki Tomek Beksiński, Portret prawdziwy.